Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań. Zaprasza Adam Michalkiewicz.
Dzień dobry, dzisiaj naszym gościem Mateusz Łakomy, ekspert do spraw demografii, a także autor książki Demografia jest przyszłością. Czy Polska ma szansę odwrócić negatywne trendy? Dzień dobry panu.
Witam panie redaktorze, witam państwa.
Według prognozy demograficznej ONZ, takie informacje przynajmniej znalazłem, liczba ludności w Polsce w 2100 roku może spaść do 14,5 miliona. Czy ONZ nas tylko straszy, czy faktycznie będzie tak źle?
No, to nie jest kwestia strachu, to jest kwestia takiego bardziej zrozumienia, co może rzeczywiście nas czekać, jeżeli nie zmieni się w Polsce dzietność ani umieralność, ale zwłaszcza dzietność, bo ona jest tutaj najważniejsza długofalowo. Przy czym obawiam się, że może być gorzej, ponieważ te projekcje ONZ-u są zrobione na podstawie współczynnika dzietności, który jest wyższy niż w ostatnich latach w Polsce. W związku z tym raczej należałoby się spodziewać, jeśli nic się nie zmieni, jeszcze niższej liczby ludności.
Czyli jeszcze mniej nas się rodzi niż ONZ przypuszczam, że się będzie rodzić?
Tak, jeszcze mniej. Ostatnio GUS nawet skorygował to i wyszły tam liczby naprawdę o wiele niższe niż ONZ-owi i we wcześniejszych prognozach GUS-u.
Tak, według danych GUS-u w 2060 roku przy tej niskiej dzietności liczba ludności w Polsce wyniesie 28-400 tysięcy. Nawiązując do tytułu pana książki, czy Polska ma szansę odwrócić te negatywne trendy, czy już za późno?
Ma, to znaczy nigdy nie będzie za późno, natomiast im wcześniej będziemy w sposób taki konsekwentny działali na rzecz odwrócenia tego trendu, tym lepiej będziemy na końcu tego procesu, kiedy tą dzietność uda nam się w Polsce ustabilizować na odpowiednio wysokim poziomie.
Jaki powinniśmy mieć współczynnik dzietności w tej chwili?
No najlepiej jakbyśmy się zbliżyli do tego słynnego i do tej słynnej zastępowalności pokoleń. To nie jest proste i pewnie będzie wymagało dłuższego okresu czasu, ale nie jest to zupełnie niemożliwe. No przynajmniej w długim okresie.
W 2024 roku to było 1,1, czyli dużo za mało.
Tak, o wiele za mało. No to jest właściwie połowa tego, mniej więcej połowa tego, co powinniśmy mieć. Na razie, jeśli byśmy mieli taką dzietność rzeczywiście długofalowo, no to należy spodziewać się bardzo szybkiego spadku liczby ludności w Polsce.
A dlaczego rodzi się tak mało dzieci w Polsce?
Tych czynników, które działają na dzietność, jest jednocześnie bardzo wiele, które ze sobą wspólnie negatywnie oddziałują. Przede wszystkim mamy w Polsce problemy w ogóle z formowaniem związków wśród młodych dorosłych, powstawaniem rodzin, jakbyśmy chcieli powiedzieć, czyli takich, gdzie można wspólnie, bezpiecznie, stabilnie planować dzieci. I na to oczywiście też wpływają jakieś okoliczności, ale później jak już powstanie ten związek, to wcale nie jest tak kolorowo i tam również pary, małżeństwa, rodziny napotykają bariery.
Bycie singlem stało się modne?
To nie jest kwestia mody, to jest bardziej kwestia tego, że są trudności w tym, żeby te rodziny stworzyć. W zdecydowanej większości ludzie wcale nie chcą być singlami i to nie jest dla nich jakiś taki wybór życiowy, tylko po prostu nie mają możliwości, żeby faktycznie tę rodzinę stworzyć i w związek wejść.
A to chodzi o sprawy mieszkaniowe?
Ale to już jest dopiero w momencie, kiedy tak naprawdę ten związek już powstanie. Wcześniej my widzimy bardzo długofalowo negatywne oddziaływanie tego, że my korzystamy powszechnie ze smartfona i z tym, co się z tym wiąże, czyli z mediów społecznościowych, z pornografii, z jakichś lękowych komunikatów, które nam utrudniają wejście w związek, utrudniają nam zbudowanie głębokiej relacji. A dopiero później, kiedy już ta relacja powstanie, mamy jeszcze inne problemy w samym związku.
Można jakoś odwrócić te zjawiska, o których pan mówi?
Tak, oczywiście, że można odwrócić. My już wiemy, że kraje dostrzegają to i różne w różnych obszarach już przeciwdziałają. No, wiemy, że ostatnio głośno stało się w Europie kwestia kazus Danii, gdzie premier zapowiedziała, że będzie zabronione po prostu korzystanie z mediów społecznościowych przed 16 rokiem życia dla młodzieży. Wiemy, że różne kraje wprowadzają różnego typu zakazy, oprócz tego, że nie wolno wykorzystać smartfonów w szkołach powszechnie, także dostępów do mediów społecznościowych, czy silne ograniczanie pornografii.
A posiadanie dzieci, pytam też o prawo aborcyjne, to zniechęca do kolejnych dzieci?
To jest bardzo ciekawe, bo z jednej strony na poziomie deklaracji rzeczywiście dość często, zwłaszcza kobiety oczywiście, deklarują, że jest to dla nich jakaś bariera, jakiś taki obszar niepokoju. Natomiast jak później badamy bardzo specjalistyczne badania demograficzne, to znaczy co tak de facto się dzieje, prawda, w porównaniu do deklaracji, to się okazuje, że obecnie to te prawa aborcyjne właściwie nie przeszkadzają w posiadaniu dzieci. Mało tego, jest wiele badań demograficznych ze świata, które mówią, że w pewnym uproszczeniu, że im bardziej liberalne prawo aborcyjne, tym jest mniejsza dzietność.
A które rejony Polski będą szczególnie dotknięte tym wyludnianiem, jeśli w 2100 roku może być nas 14,5 miliona albo jeszcze mniej, jeśli te prognozy ONZ-u się nie potwierdzą, bo są oparte na lepszym wskaźniku dzietności, to które rejony Polski?
To trzeba wiedzieć, że prędzej czy później to wyludnianie się dotknie wszystkich regionów Polski, łącznie z Poznaniem, Warszawą i Krakowem. Na to nie ma siły. Natomiast oczywiście w pierwszym rzucie pójdą te regiony, które my dzisiaj nazwalibyśmy peryferyjnymi, prawda? Czyli obszary Polski Zachodniej z ziem odzyskanych, obszary Polski Wschodniej, obszary województwa świętokrzyskiego. Od nich się zaczyna i już się zaczęło. Duże miasta i zwłaszcza ich gminy obwarzankowe jeszcze tego nie czują, ale jeśli się nic nie zmieni, to one też to odczują.
To będą miasta widma?
Już się takie miasta zaczynają powoli pojawiać. Może to nie są jeszcze takie miasta kompletnie opuszczone, jak w cudzysłowie na Dzikim Zachodzie, ale no, prędzej czy później takie rzeczy się staną.
A teraz pytanie o system emerytalny. My mamy szansę w ogóle to wszystko udźwignąć, biorąc pod uwagę, że emerytów będzie dużo, osób, które będą pracowały, które będą zarabiały na te emerytury mało?
No, jeśli chodzi o pytanie tak zwane, które często się pojawia, czy ZUS zbankrutuje, to ZUS nie zbankrutuje. Natomiast obecny system jest dostosowany w ten sposób, że nasza wysokość emerytur będzie zależała od długości naszej pracy i systemu świadczeń i systemu składek. Natomiast my wiemy, że obecnie system emerytalny no nie jest samofinansujący się, to znaczy składek płaconych na bieżąco nie wystarcza do tego, żeby płacać już teraz emerytur, więc to rzeczywiście długofalowo będzie wyzwanie dla Polski, będzie wyzwanie dla budżetu państwa, w jaki sposób zapewnić finansowanie, więc oczywiście będą, właściwie jest konsensus naukowy wśród ekspertów, że wiek emerytalny powinien być późniejszy niż mamy obecnie w Polsce. Tym bardziej, że jesteśmy o wiele bardziej zdrowi już teraz i o wiele lepsze mamy możliwości do tego, żeby pracować po 60 roku życia, niż jeszcze pokolenia naszych rodziców, prawda, czy osób, które wychowywały się jeszcze w PRL-u.
Czyli bez podwyższenia tego wieku emerytalnego będzie jeszcze większa, w cudzysłowie, katastrofa.
Będzie większa katastrofa i może być presja na to, żeby ten system emerytalny rzeczywiście zmieniać. Mało tego, z perspektywy politycznej to też jest wyzwanie, ponieważ osoby starsze będą coraz bardziej liczącą się grupą elektoratu. To już od lat 80. zwraca się na to uwagę w badaniach amerykańskich. W związku z tym, tym bardziej politycy mogą mieć chęć do tego, żeby te świadczenia podwyższać, no właśnie po to, żeby zdobyć głos wyborczy, co tym bardziej będzie obciążało mniejsze młodsze pokolenia i gospodarkę.
Żyjemy coraz dłużej?
Żyjemy, na szczęście, tak? Natomiast to jest pytanie tak bardzo długofalowo, czy ten długość naszego życia będzie dalej wzrastała, ponieważ w związku z tymi problemami, o których my sobie powiedzieliśmy, no w pewnym momencie będziemy mieli problemy chociażby z dostępem do lekarza, czy finansowaniem przez budżet państwa leków dla seniorów, co może w jakimś momencie spowodować, że jednak ta nasza długość życia będzie się skracać.
Biorąc pod uwagę dzietność w Polsce, jaką powinniśmy prowadzić politykę też wobec migrantów? Otworzyć się, żeby jakoś nadrobić te zaległości, które mamy, jeśli chodzi o liczbę ludności, czy powinniśmy się jednak zamknąć, pana zdaniem?
Przy takiej dzietności migracja nam nic nie pomoże. To znaczy nie ma możliwości pozyskania takich migrantów, którzy by skompensowali tą niską dzietność. Są pewne analizy dotyczące na przykład krajów azjatyckich, ja znam takie badania, które pokazywały, że no, migracja może uzupełniać trochę, prawda, tę lukę w urodzeniach, ale to jest przy dzietności na poziomie 1,8-1,9 i wtedy możemy mówić o jakiejś stabilizacji. Natomiast obecnie nie ma na to w Polsce szans, żeby migracja nam to skompensowała, tym bardziej, że no, tak w cudzysłowie, no nie ma tych migrantów skąd brać.
A mamy szansę naprawdę odwrócić te negatywne trendy, czy możemy je tylko trochę zmniejszać, żeby one nie były aż tak mocno odczuwalne?
Mamy szansę, ale o ile my na obecną sytuację demograficzną w Polsce pracowaliśmy przez 35 lat tak naprawdę od czasu, kiedy PRL się skończył, to mniej więcej podobny okres my będziemy potrzebowali, żeby rzeczywiście tą naszą demografię ustabilizować. Natomiast to się nie stanie samo z siebie, tylko my przez ten cały okres, przez te kilka dekad, my musimy wytrwale pracować, żeby znosić bariery najpierw do wchodzenia w związki, a później, kiedy te związki powstaną, do posiadania dzieci.
To jest problem, który dotyczy tylko Polski, czy cała Europa tak samo wygląda?
No ja powiem więcej, to cały świat tak wygląda. Im bardziej świat jest rozwinięty gospodarczo, tym ma te problemy podobne, ponieważ w podobnej sytuacji są kraje Azji Wschodniej, Azji Południowej, Ameryki Południowej, Ameryka Północna wchodzi w te problemy i nawet niektóre kraje afrykańskie już mają dzietność poniżej zastępowalności pokoleń, więc jest to pewne takie dla ludzkości, można nawet tak górnolotnie powiedzieć, pewne nowum, ale no my wiemy, jak to odwrócić, tylko musimy to rzeczywiście zrealizować.
A może świat sobie poradzi z mniejszą liczbą ludności? Może tych ludzi było już za dużo?
Tak, przy czym to nie jest kwestia tego, że ludzi jest za dużo. Problem jest taki, że jeżeli liczba ludności będzie spadać w sposób ciągły i nieskończony właściwie, tak chyba można powiedzieć, to spowoduje katastrofę dla państw, katastrofę dla społeczeństw i zapomnienie o tym, co my rozumiemy jako państwo w naszym obecnym sposobie myślenia, czyli który dostarcza jakieś usługi publiczne, bezpieczeństwo wewnętrzne, dostęp do sądownictwa i tak dalej, utrzymuje drogi, tak, koleje. Więc to jest wyzwaniem. Natomiast ludzkość sobie poradzi, no my wiemy, że świat ma wystarczająco dużo zasobów, żeby tą ludzkość wykarmić, prawda, jakoś ubrać i spowodować, że ich poziom życia się podniesie. Ostatnie dekady tego, co się działo w Chinach, tego, co się działo w Indiach, pokazywały, że można podnosić poziom życia, nawet tych najuboższych.
Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Mateusz Łakomy, autor książki Demografia jest przyszłością. Czy Polska ma szansę odwrócić negatywne trendy? Specjalista do spraw demografii był naszym porannym gościem. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo.
Dobrego dnia, do usłyszenia.
Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań.